środku dnia.
Będziemy w tej godzinie polować albo i nie będziemy, to zależy od państwa i od resortu klimatu i środowiska. W resorcie klimatu i środowiska trwają prace nad zmianami w prawie łowieckim. Niektóre propozycje budzą sprzeciw myśliwych. Co proponuje odpowiedzialny za te prace wiceminister Mikołaj Dorożała? Czy chce on na zawsze odwiesić strzelby myśliwskie na ściany pomiędzy trofea myśliwskie? 10 września minister Dorożała tak mówił w TVP Info.
Tutaj nie przyszedłem po to, żeby zlikwidować łowiectwo, bo to nie jest moim celem. Ja przyszedłem po to, żeby zrobić potrzebne reformy. Dzisiaj, patrząc na badania opinii publicznej, chociażby na temat polowania na ptaki, 90% ludzi jest za tym, żeby zawiesić polowania na ptaki.
Wiceminister Dorożała jest zwolennikiem wprowadzenia zakazu polowania na niektóre gatunki dzikich ptaków. Tutaj wsłuchuje się w koalicję organizacji przyrodniczych Niech Żyją, która apeluje o wprowadzanie zakazu polowań na 13 gatunków dzikich ptaków. Są to 3 gatunki gęsi, gęś gęgawa, białoczelna i zbożowa, 4 gatunki kaczek, głowienka, czernica, cyraneczka i krzyżówka, a oprócz tego mamy łyskę, bażanta, kurłatwę, słonkę i gołębia grzywacza. Na te ptaki być może wkrótce już nie będzie wolno w ogóle polować. Ale wątków dyskusji o reformie myślistwa jest dużo. Na przykład badania lekarskie myśliwych. Wiceszef resortu klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała.
No, zginął 35-latek ostatnio na Podlasiu.
Też myśliwy,
kilka zresztą. Tygodni temu była sytuacja w koło Ostrowa Wielkopolskiego, też podobny wypadek. Jeden z myśliwych już też grubo po 70 strzelił sobie w nogę. No nie można udawać, że jest wszystko okej. Okay. Mamy problem. Kierowcy robią badania, policjanci, żołnierze, wszyscy robią badania lekarskie. Jeśli ktoś mówi, że nie chce się zgodzić na badania lekarskie, bo boi się, że nie wiem, przyjdzie lekarz, który nie da zgody na to, żeby ktoś mógł polować. Jeśli lekarz faktycznie nie da zgody, bo ktoś już ma swoje lata i nie może polować, no to trudno. Znaczy, no, od tego są jakieś instytucje. Więc my oczywiście nie mówimy o tym, żeby te badania były, nie wiem, co pół roku, ale no, nie wiem, raz na 4 lata, czy raz na 5 lat, ale jest jakaś grupa władze Polskiego Związku Łowieckiego, które pokazują, że nie chcą rozmawiać.
W sprawie badań rzeczywiście jest duży opór wśród myśliwych. Jeden z nich, członek koła łowieckiego w Kiszkowie, Bartosz Kronkowski, mówi tak.
Nie ma żadnego w powiązaniach, jeżeli chodzi o stan zdrowia myśliwego, a wypadki na polowaniu. Wszystkie wypadki miały miejsce, są tylko i wyłącznie związane z nieprzestrzeganiem bezpieczeństwa, czyli regulaminu broni, amunicji, zasad wykonywania polowania. Żaden z tych wypadków nie był spowodowany stanem zdrowia czy wiekiem myśliwego.
Mówimy o przypadkach postrzelenia przez myśliwego.
Albo osób postronnych. I to jest jakby celowe ograniczenie liczby myśliwych, których też by było no, jak najmniej, a w Polsce i tak generalnie nie ma dużo myśliwych, porównując z krajami Europy Północnej czy Europy Zachodniej.
A ilu jest myśliwych w ogóle w Polsce?
Około 130 tysięcy.
Około 130 tysięcy plus 17 tysięcy myśliwych inaczej zrzeszonych niż w kołach myśliwskich, na przykład działających w strukturach Lasów Państwowych. Opór myśliwych przed badaniem lekarskim regularnym zdumiewa profesor Hannę Mamzer z UOM, biegłą sądową w dziedzinie dobrostanu zwierząt.
Badania psychologiczne ludzi, którzy mają dostęp do broni, no to jest w ogóle jakaś podstawa, to nie powinno budzić żadnych kontrowersji. Ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego się tak PZEU oburza. To są badania, które są wykonywane przy przyjmowaniu do związku, a potem myśliwy jest członkiem koła przez następne na przykład przez 20, 30, 40 lat. Kompetencje i zdolności poznawcze ludzi, kognitywne zdolności się zmieniają z wiekiem po prostu. Słabnie nam wzrok, słabnie nam percepcja, słabnie nam refleks. No złośliwi mówią, że gdyby PZEU rzeczywiście został, gdzie wszyscy przebadani dokładnie, to połowa z nich by się nie kwalifikowała do posiadania broni. I stąd jest tak silny opór tego środowiska przed wprowadzeniem tych badań.
Tak uważa profesor Hanna Mamzer. Państwo mogą się włączyć do naszej rozmowy 618-654-654, a my drążymy kolejne wątki tego sporu nad kształtem ustawy o prawie łowieckim. Jak się rzekło, tych wątków jest sporo. Na przykład rozważane jest przez rząd wprowadzenie zakazu wywozu trofeów myśliwskich przez zagranicznych myśliwych. Bartosz Kronkowski uważa, że to uderzy w budżety kół łowieckich.
uderzenia jakby w finanse koła. Nie wszyscy wiedzą, ale tutaj, że koło łowieckie za to, że dzierżawi obwód łowiecki, płaci podatek. Moje koło w tym roku płaci 36 tysięcy złotych podatku. Jeżeli chodzi, pilnujemy z tych naszych składek, które mamy, uprawy, wypłacamy odszkodowanie. I teraz, jeżeli nie przyjadą myśliwi zagraniczni, którzy będą mogli upolować i zostawić tutaj u nas pieniądze, my jesteśmy jakby zubożyjemy i gdy wprowadzenie tego zakazu powoduje bankructwo kół. Jeżeli będą bankrutowały koła, nie będą wydzierżawiane obwody, znowuż liczba szkód będzie rosła i za to znowuż będą płacili podatnicy. Także tutaj o tym nie mówi się.
No właśnie i mamy już pierwsze dwa telefony. Najpierw daję głos człowiekowi z lasu, panu Andrzejowi.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i tam, jeżeli chodzi o te ograniczenia dla myśliwych, no to tak jak zawsze mówię, wszystko powinno się odbywać zgodnie z jakimś zdrowym rozsądkiem. Ja rozumiem, że są ludzie, no, których po prostu, no nie wiem, kręci, bawi, czy odczuwają taką potrzebę, żeby sobie coś tam upolować, jakiegoś zwierza, no i nie wiem, co oni tam potem z tym robią, no ale... No, ale no, niech sobie tak będzie. Tym niemniej uważam, że te badania no, stanu, powiedzmy, psychofizycznego tych osób są, no, uważam, konieczne. Tak samo jak kierowców zawodowych, którzy też mają, z tego co się orientuję, jakieś tam badania, czy nie wiem, policjantów, pilotów i tak dalej. Bo to jest po prostu, są czynności no, niebezpieczne dla zdrowia i życia, prawda? Więc nie wiem skąd to oburzenie, no bo umówmy się. Facet zrobił sobie te uprawnienia na broń i do tego polowania, gdy miał 30 lat, a teraz ma na przykład 85. No ja nie wierzę, że mu się, że jest tak samo sprawny umysłowo i fizycznie, jak wtedy, kiedy sobie robił te uprawnienia. No więc, kurczę, no powinno to być jakoś w ten sposób uregulowane. Żeby.
Czyli
to...
jest pan za tymi badaniami obowiązkowymi?
Badaniami to po pierwsze, a jeżeli chodzi o ochronę tych przeróżnych gatunków zwierząt, no nie wiem, czy te kaczki, krzyżówki akurat powinny być objęte ochroną, bo tutaj u mnie nad jeziorem to jest ich mnóstwo. Więc tego nie rozumiem, a natomiast sugerowałbym odstrzał i rozszerzenie możliwości odstrzału właśnie tych dzików, które się wycierają no, do osiedli ludzkich, no, do miast, tam gdzieś no, na wybrzeżu tego jest mnóstwo. Tak? No one po prostu sobie szukają jedzenia i mają uproszczony dostęp no, dlatego, że ludzie śmietą po prostu, nazwijmy rzecz po imieniu i wyrzucają różne tam jadalne dla tych zwierząt odpadki i te zwierzęta bez żadnego wysiłku sobie tam się wdzielają.
Dziękuję
ja
panie.
Wiem, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś strzelał w terenie zabudowanym, no ale jeżeli jestem gdzieś no, w granicach administracyjnych jakiejś miejscowości, natomiast ten teren jest, no jak gdyby no są jakieś pola, które są w granicach administracyjnych jakiegoś miasta, ale są no, niezabudowane, nie wiem, no to wystarczy zrobić coś takiego, że...
Panie Andrzeju, coraz gorzej pana słyszymy. Przekaz jest jasny. Byłby pan za tym, żeby trochę przetrzebiać dziki. Zawsze też można apelować do mieszkańców, żeby nie wyrzucali jedzenia, które pokarmu, jedzenia, które staje się pokarmem tych dzikich zwierząt. Pan Tadeusz jest z nami również. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, aczkolwiek mam małe wątpliwości co do kierunku, w którym idzie nasze ukochane radio. Wczoraj się dowiedziałem, ale myślę, że to temat na inną audycję i sporo miałbym do powiedzenia w tej kwestii. Prawdy, prawdy i prawdy.
Rozumiem.
A jeśli chodzi o myśliwych, tak, zastanówcie się, bo naprawdę byłem za tym, żeby krew przelać za nasze radio, a w tej chwili się okazuje, że idzie to w odwrotnym kierunku.
Panie Tadeuszu, do tematu.
Do myśliwych i do przelewania krwi. Cudzej. Więc powiem tak, jako kierowca przechodzę, co prawda z racji jeszcze młodego wieku, co 5 lat badania różne, przede wszystkim psychotechniczne. I uważam, że wszyscy myśliwi jak jeden bez wyjątku powinni mieć tak przebadane głowy, bo to co się dzieje i się działo kiedyś, to jest nie do pomyślenia. Myśliwy, miłośnik zwierząt, selekcjoner, najpierw podkarmia zwierzynę, a potem z ambony w tym miejscu, gdzie ją podkarmiał, najlepsze osobniki wybija, bo trofeum jest ważne. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Były przypadki zastraszania bronią myśliwską przez myśliwych, zwykłych, szarych ludzi. Byłem też taką osobą, która była zastraszana i to nie raz, bo i podczas jazdy konnej, i podczas późnych spacerów nad jeziorem i tak dalej. Były przypadki w odwieży, myśliwi wracali pijani z Hubertusa, w przyczepkach samochodowych ciągniętych przez samochody osobowe z bronią w środku. Były przypadki, że myśliwi, to pamiętam jak dzisiaj, bo to byłem bardzo młodym człowiekiem, chodziłem do szkoły podstawowej, myśliwy przyszedł za podwórkiem szkolnym na oczach dzieciaków, które były na przerwie, psa na łańcuchu przy budzie zastrzelił. Pytam się, co to są za ludzie? Tylko liczy się ich interes, ich trofeum i satysfakcja, że posiadają broń, że są, nie wiem, nad ludźmi?
Panie Tadeuszu, jeszcze jedno pytanie o te dwa przypadki, tak, których pan powiedział, że pan był w lesie i pan czuł się zastraszany.
Nie w lesie, nie w lesie. Nie. Raz byłem w lesie na koniu, tak? A drugi raz byłem zastraszany nad jeziorem na pomostku.
Ale na czym na to pomostku polegało? To ktoś po prostu...
No, takie... jakby to powiedzieć, opisywanie się tą bronią, ja tu jestem ważny, ja tu jestem w łowisku.
A pan się bał, autentycznie pan się bał, prawdziwie?
Powiem panu tak, ja znałem tego człowieka, no i ręce nie mam za przeproszeniem do dupy przyrośnięte.
Przepraszam,
ale,
to słowo
ale byłem, ale byłem z fajną dziewczyną i po prostu było mi wstyd, że ktoś taki takie rzeczy robi. Poczekałby, my byśmy sobie tam popatrzyli na jeziorko, na księżyc, byśmy poszli i nawet byśmy nie wiedzieli, że on tam jest, bo dobry myśliwy to powinien właśnie gdzieś tam z ukrycia. Były przypadki w Margoninie w szkole leśnej, myśliwy pijany w sufit strzelał z dubeltówki. O czym my mówimy? Jacy tam są ludzie?
Dziękuję panu bardzo. Pan Tadeusz ma ogromny żal do myśliwych, chociażby za popsutą randkę. Pan Bogumił.
Dzień dobry, panie. Dzień dobry. To bzdury te dwaj panowie opowiadają, że ja się w głowie nie mieści. Ja bym naprawdę wziął flintę i bym tych dziadów rozstrzelał.
No niech pan nie strzela do ludzi, panie Bogumile.
Panie, obmawiają myśliwych, oni nie wiedzą w ogóle, co mówią. Ja mam kolegę, jest prezesem myśliwym w Koninie. I proszę pana, przechodzą i kolega tu obok wsi mieszka. Chodzą, co 5 lat przechodzą badania. Broń przeglądaną mają, nie tylko, że sami czyszczą, ale mają przeglądaną broń.
I ale to pan mówi o badaniu broni, tak?
I ludzi, i tych myśliwych. Przecież oni co 5 lat przychodzą do mnie, kolega przyjeżdża, prezes. Bo ja jestem stary rzeźnik, wie pan, i zawsze mu przerabiam.
A to chyba robią dobrowolnie, bo tak chcą. No, okazuje się, że nie każdy.
Nie, tu nie ma dobrowolnie. Musi, jeżeli należy do koła łowieckiego, musi przechodzić badania i te ludzie to bzdury opowiadają. Inaczej to by, proszę pana, mu jak przy czyszczeniu broni, jakby nie miał 5 lat badań okresowych, to by mu zabrali broń, trzymali. No niech ludzie bzdurnie opowiadają, bo nie znają się na faktach. Faktamy obracajmy, proszę pana. Trzeba mieć znajomości z myśliwymi i wtedy wie, o co chodzi. Ja młodym chłopakiem z myśliwymi, co już nie żyją, chodziłem po poleowaniach za zające.
Na pewno pan słyszał, panie Bogumile, że również rozmawialiśmy tutaj, nasz reporter z myśliwym. Dziękuję panu bardzo, pan Daniel. Dynamiczna dyskusja. Dzień dobry.
Dzień dobry. No teraz mnie pan Bogumił zbił z tropu, także nie wiem na 100%, czy mają te badania, czy nie mają.
Nie mają,
ale
tych badań.
Ale jeżeli nie mają, to obligatoryjnie powinni mieć. Oni to, tym, czym oni się posługują, to nie jest pistolet na wodę, ani jakiś korkowiec, tylko ostra broń, którą zabijają zwierzęta. Także nie trzeba dużo, żeby nawet zabić człowieka. Pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. I pan Adam jeszcze także.
Dzień dobry, panie redaktorze. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Dzień dobry.
Powiem tak, kiedyś byłem zawsze przeciwnikiem, no kiedyś zawsze, nie pasuje, ale kiedyś byłem przeciwnikiem polowań. Ale znajomy mnie wciągnął w te polowanie, chodziłem jako obserwator do pomocy. Uważam, że polowanie powinny być, bo to jest naturalna selekcja. Ale też byłem świadkiem niestety tylu rzeczy, tylu łamania przepisów prawa. Mam nadzieję, że się nie narażę myśliwym, bo uważam, że to jest potrzebny fach lub hobby. Ale byłem świadkiem naprawdę drastycznych sytuacji, kiedy nie potrafi myśliwy dobić tej zwierzyny, kiedy strzelał w okresie ochronnym. No naprawdę bardzo, bardzo negatywne doświadczenia. Choć dziczyzna, powiem, smakuje dobrze i potrafi też ją zrobić. Uważam, że badania powinny być bez żadnej dyskusji.
Pan jest myśliwym, tak?
Nie jestem myśliwym, chodziłem po prostu jako obserwator. Kiedyś mnie to fascynowało, ale uważam, że w sytuacji, kiedy widziałem niestety dużo negatywnych przypadków, to jakoś mi to zniechęciło, ale nie wiem, może myśliwy jakiś mnie poprawi. Jest chyba jakiś przepis, że musi być tak zwana broń chyba w ciągu roku przestrzelona, czyli sprawdzona. I widziałem ludzi, naprawdę takich pasjonatów tego myśliwstwa, ledwo stojących, w sensie już starych ludzi. Te kolby, nie żartuję teraz, były po prostu mocowane, jakieś tam ozdobniki, rzeczy na gumę od weka, czyli ta broń już naprawdę była w fatalnym stanie i oni na przykład mówili, weź mi ty strzel, bo ja już nie dam rady, tak? No to uważam, że on mógłby być tym myśliwym, ale zakazem jakiś tam już, zakazem jakiegoś strzelania, bo no nie wiem, że może stanowić ryzyko dla samego siebie już lub dla innych ludzi. Dla mnie bezdyskusyjnie, ja w mojej pracy mam badania co 2 lata, muszę przychodzić co 4 lata w psychotesty, nie mam do czynienia z bronią, ale też trzeba tutaj podkreślić taką ważną rzecz, że tak naprawdę w Polsce mężczyźni już w moim wieku, którzy jeszcze nie załapali na wojsko, no to tak nie potrafimy obsłużyć się bronią. Nie chcę tu oczywiście krakać i mieć jakieś czarnej wizji, ale w sytuacji właśnie jakiegoś niebezpieczeństwa to są jedyni ludzie, mężczyźni, którzy niezwiązani jakoś zawodowo z bronią, potrafią jej użyć, tak? Czyli no tym bardziej uważam, że są przydatni, ale powinny to badanie mieć bezdyskusyjnie. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Pan Adam, który myśliwym nie jest, ale blisko myśliwych był. Kolejny telefon odebrał. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam 2 takie podobne sprawy, że na przykład będąc, pełniąc służbę zasadniczą, chodząc na wartę, co odprawę byłem sprawdzany przez oficera dyżurnego, sprawa użycia broni. To jest pierwsza rzecz przede wszystkim. Druga sprawa, weźmy przykład lat 90., że jak się tworzyły firmy ochraniarskie, nie było precyzyjnego przepisu i faceci po kryminałach dostawali broń, a co wielcy ochraniarze. Myślę, że to jest jakieś uchybienie i powiem szczerze, że każdy, kto ma kontakt z bronią, czy to jest myśliwska, palna, czy cokolwiek, która może zagrażać życiu, musi mieć badania psychiatryczne i od czasu po prostu musi co jakiś czas mieć kontrolę. Tak jest prawda. Bo a w miejscowości, podam do przykładu, gdzie ja mieszkam, kiedyś facet zastrzelił swoją żonę i siebie. No to o czym tu mówić? Dziękuję, pozdrawiam.
Drastyczny przykład. Dziękuję bardzo. Pan Bartosz, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Nie jestem myśliwym, nigdy nawet nie uczestniczyłem na żadnej nagonce i też nie miałbym odwagi sam wystrzelić do żadnego zwierzęcia, ale bardzo doceniam tą rolę myśliwych. Jest to bardzo dużo w tych wypowiedziach negatywnych emocji. Nikt nie zastanawia się tak naprawdę, po co oni są, jak naprawdę wygląda polskie łowiectwo, bo jeżeli byśmy się zagłębili w tym temacie i podpytali chociażby jakieś zagraniczne instytucje, ponieważ mam znajomych myśliwych i to wysoko postawionych, dowiedzielibyśmy się z tego, że polskie myśliwstwo jest na najwyższym europejskim poziomie i kraje zachodniej Europy biorą nas przykład. Druga sprawa. Było poruszane tu parę przykładów, kiedy jakieś czarne owce postąpiły negatywnie i źle. To się zdarza w każdym środowisku. I podawanie przykładu, że jakiś myśliwy zastrzelił siebie, żonę i tak dalej, to jest podawanie w przypadku, kiedy on mógłby nie być myśliwym i równie dobrze zdobyć broń i zrobić to samo. Nie zastanawiamy się o tym, po co oni są, jaką spełniają rolę i funkcję, a takich przypadków jak postrzelenie, to najczęściej ma tylko i wyłącznie wtedy, zdarza się wtedy, kiedy ktoś postronny właśnie jest na jakimś pomoście w trakcie odstrzału i nie wykonuje poleceń osoby, która ma prawo w tym okresie, w danym okresie, w danym miejscu taki odstrzał dokonać i tylko i wyłącznie ostrzega i prosi o usunięcie się dla dobra takiej osoby.
Dziękuję uprzejmie. Zanim oddam głos kolejnemu słuchaczowi, to wyjaśnijmy, dlaczego myśliwi i jak oni sami to tłumaczą, dlaczego strzelają do zwierząt, jak uzasadniają polowania. Bartosz Kronkowski, posłuchajmy.
Znaczy, to nie jest kwestia lubienia zabijania.
Gdyby nie było myśliwych, to co? Czym by to skutkowało?
Wzrostem pogłowia zwierząt łownych w większości gatunków, zwiększoną ilością szkód łowieckich, które są powodowane właśnie w uprawach rolnych, zwiększoną liczbą wypadków komunikacyjnych, które by były. W ostatnim miesiącu nawet były dwa wypadki, gdzie trzy osoby zginęły. W zderzeniu z łosiem. W jednym wypadku zginęła jedna osoba, w drugim wypadku zginęły dwie młode kobiety. Także tutaj ta liczba, wzrost ilość zwierząt w polach, w lasach, no będzie się przekładało na liczbę wypadków komunikacyjnych. Łoś jest takim świetnym przykładem, że ogłoszono moratorium na łosia i słusznie, odbudował swoją populację i w tej chwili populacja łosi, w zależności od metod liczenia, jest od 35 do 45 tysięcy szacowana populacja, czyli jest nawet więcej niż danieli. Nie możemy polować, ale też Skarb Państwa wypłaca odszkodowania, żebyśmy też mieli świadomość, bo myśliwi za zwierzęta łowne wypłacają odszkodowania i tak największą szkodą do tej pory wypłaconą przez Skarb Państwa, czyli przez pieniądze podatników, w tym pana redaktora, była szkoda przez łosia, jedna szkoda wyniosła 1,5 miliona złotych, a tą szkodę wyrządziło 6 łosi.
Co to był za przypadek?
Plantacja borówek została zjedzona przez łosie, kilka hektarów.
Dodajmy, że moratorium na łosia obowiązuje od 2001 roku, czyli od 23 lat. Od tamtego czasu obowiązuje całoroczny okres ochronny i zakaz odstrzału tych zwierząt. Wiceminister klimatu i środowiska nie zamierza znosić tego moratorium, czyli ma ono obowiązywać nadal. A jeszcze uściśle, bo tutaj się pojawiła kwestia tych badań, czy one są obowiązkowe. Pan Bogumił zapewniał, że nie znamy tematu, że trzeba posłuchać myśliwych, no więc ściślam, proszę Państwa, myśliwi przechodzą obecnie badania psychologiczne przy przyjmowaniu do koła łowieckiego i kupowania kolejnych sztuk broni. Co to oznacza? Że jeżeli mnie dzisiaj przyjmą i ja przez 20 lat nie będę kupował według obecnych przepisów żadnej nowej broni, no to przez 20 lat nie będę badany. Przechodzimy do dalszej naszej opowieści. Odebrałem kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Nie wiem, słychać mnie?
Tak, bardzo dobrze pana słyszymy.
Witam. Panie doktorze, wracając jak gdyby do dwóch tematów, bo w tym jest pytanie o badania osób, które się zajmują łowiectwem, to oczywiście zgadzam się z tym, że należy, nie wiem, w jakimś okresie, trudno mi powiedzieć, czy to miałem być iluletnia przerwa, ale na pewno przede wszystkim to są osoby, które mają do czynienia z bronią. Znaczy, w związku z tym tak samo jak kierowcy powinni być badani, i szczególnie jeszcze z wiekiem, na swoją motorykę i na pewne zachowanie, tak samo uważam, że to jest jak gdyby nie podlega według mnie żadnej dyskusji. Drugą sprawą to jest to, że łowiectwo musimy prowadzić, bo są kraje, gdzie w wyniku źle postrzeganej, że tak powiem, ekologii doprowadzono do tego, że spora część zwierzyny, to nie mówię jakichś dużych, typu czarny pin, wyjadają na przykład, dotyczy to również Szkocji, olbrzymie ilości młodych drzew. W związku z tym mamy powodzie. To jest jeden z elementów, które my, to nie jest, że one są główną przyczyną, bo przecież to ludzie wycinają lasy, ale jeżeli chcemy mieć populację pod jakąś kontrolą, żebyśmy nie mieli nadmiaru, że tak powiem, niekontrolowanego wyjadania, no obserwujemy, myślę, że ci, którzy mieszkają na obrzeżach Poznania i mają do czynienia ze zwierzętami, widzą, jak również dzikie zwierzęta, szczególnie młode rośliny, młode drzewa czy nasadzenia, no wyjadają. No to jest taka niestety prawo przyrody, także myślę, że musimy znaleźć równowagę między tym, co chcemy uzyskać, a między tym, że chcemy chronić również odmiany czy gatunki zwierząt, o których tam pan redaktor wspominał, typu łoś czy inne jakieś ptactwo, które są no, w ilości niewielkie, nazwijmy to, ale musimy znaleźć w tym zdrowy rozsądek i na pewno wszystko jest, jak jesteśmy do gadania, mówiąc tak już kolokwialnie, poprzez tylko odpowiednie przepisy i na końcu niestety ich egzekwowanie, bo wiemy to z tego, że są dobre przepisy, jeżeli nie będą egzekwowane, czyli kontrolę myśliwych poprzez wzywanie ich na jakieś, nie wiem, badania i ewentualnie inne jakieś zabezpieczenia po to, żebyśmy nie mieli sytuacji, o których ktoś tam wspominał. Nie chcę ich tutaj przypominać, bo to są jakieś incydenty. Dziękuję bardzo.
Bardzo panu dziękuję. Bardzo państwu dziękuję za szybkie, krótkie wypowiedzi. Jeszcze jeden telefon, zanim posłuchamy wypowiedzi rolnika, który też ma swoje argumenty. A za czym to zaraz się okaże. Oddaję panu głos. Pan jedzie samochodem chyba. Halo, halo?
Halo, halo, dzień dobry.
Jesteśmy szerokiej drogi i proszę mówić.
Dziękuję. Powiem krótko. Padło tutaj wiele stwierdzeń prawdziwych i nieprawdziwych. Żyjemy też troszeczkę przeszłością, te pijaństwa, niepijaństwa i tak dalej. To kiedyś było. Kiedyś było, ale się zmieniło. Powiem tak. Natomiast jeśli chodzi o sprawy badań, ja powiem tylko krótko. Badania dla kierowców, tu są przytaczane, że kierowcy zawodowi i tak dalej. zupełnie inne badania. Osoby, które się wypowiadają, nie były na badaniach na pozwolenie na broń i nie wiedzą, jak te badania wyglądają. I tu jest tylko jedna kwestia, powiem teraz najważniejsza, dlaczego myśliwi są winni tym badaniom. Jeśli chodzi o okulistykę, nie wiem, kardiologię, inne dziedziny, jest to proste i reguły są proste do określenia. Powiedzmy plus 5 dioptrii, minus 5 dioptrii, nie może mieć ktoś pozwolenia na broń. Jeśli chodzi o psychologię i psychiatrię, jest to dziedzina nauki medycznej, która jest dość specyficzna. I w tej chwili nie jest uregulowane, kto i dlaczego może mieć broń, nie może mieć broń. To jest opinia lekarza, lekarza orzecznika. I proszę sobie teraz sprawdzić, kto jest we władzach koalicji Niech Żyją i tak dalej, jakaś psycholożka, jakiś psycholog i tak dalej. Proszę sobie sprawdzić, proszę sobie wyobrazić, że ten myśliwy teraz trafia do pani psycholog, która jest wielką ekologą, ekolożką, tak, przepraszam, która jest wielką ekolożką i proszę sobie wyobrazić, jak ona potraktuje tego myśliwego. Jak ona z natury, tak jak w tej chwili wiceminister Dorożała, jest przeciwna i negatywnie nastawiona do myśliwych. A to jest tylko jej opinia i orzecznictwo. Nikt nie jest w stanie tego podważyć, jeśli chodzi o psychologię i psychiatrię. I dlatego myśliwi są przeciwni badaniom. Okulistyka, inne dziedziny, nie ma problemu. Natomiast psychologia i psychiatria, tak jak powiedziałem.
Rozumiem pana intencje, czyli według pana decydowałoby o tym, czy ktoś może być dalej myśliwym, czy nie. Badanie, które w pana ocenie jest trudne do zweryfikowania, czy powiedzmy wynik tego badania.
Dokładnie, jest tylko interpretacją orzecznika, lekarza. Ja nie mówię, że ktoś chce zrobić na złość, ale tak i tak dalej. Natomiast mówię, nie ma ustalonych reguł prawnych, tak jak przy okulistyce i tak dalej.
Dobrze, kiedy tu zakończymy. Kropka, jasny przekaz. Dziękuję panu bardzo. Szerokiej drogi. Proszę państwa, zanim oddam głos kolejnemu słuchaczowi, który już się z nami połączył, proszę o cierpliwość. Oddajmy głos rolnikowi Piotrowi Staszczakowi. Tak na marginesie, także szefowi Komisji Rolnictwa w Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego.
Ja uważam, że te działania pana ministra Dorożały doprowadzą do tego, że zostanie zaburzona równowaga w gospodarce, w przyrodzie i w rolnictwie. Uważamy jako rolnicy myśliwych za sprzymierzeńców naszej działalności. Po prostu nie będą mogli przed zwierzyną naszych pól czy upraw chronić z uwagi na to, że odebrane zostaną im uprawnienia. Mamy do tej pory, jak już wspominałem, problem z żurawiami. Występowałem do pani minister Kloski, do innych ministrów, do innych posłów, bo ta populacja się rozrasta, klimat się ociepla, żurawie nie odlatują. Jest ich coraz więcej, zwłaszcza tutaj w naszym rejonie, gdzie mamy stawy kiszkowskie, one się tu doskonale czują. Także jest to naprawdę poważny problem dla rolników. I państwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności jako za szkody wyrządzane przez ten gatunek chroniony w Polsce. Co roku około 10-15 hektarów mam kompletnie zjedzonych przez właśnie tego ptaka. To są straty, myślę, że między kilkadziesiąt a 100 000 złotych.
Tylko co, strzelać do żurawia? Kolejny słuchacz na antenie, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się, Piotr Szymański.
Dzień dobry, panie Piotrze.
Z drogi właśnie z województwa wielkopolskiego na Dolny Śląsk, bo jestem wrocławianinem. Dwa aspekty. Aspekt wyciągnięcia z listy gatunków łownych grzywacza, czy bażanta. Jakie są przesłanki i merytoryczne podstawy do takich działań? Nie wspomnę o braku merytoryki kompletnym pana Dorożały, no bo powiem szczerze, trener fitnessu czy pilatesu, nie wiem jakie ma pojęcie w ogóle o ornitologii, a posiłkuje się jedynie bardzo stronniczymi opiniami organizacji pozarządowych, które są przeciwne de facto całkowicie łowiectwu. Także odstrzał około 3 milionów osobników grzywacza gołębi jako gatunku łownego przez Francuzów, Włochów i Niemców w jakiś sposób diametralny nie wpłynął na liczebność tej populacji w Polsce. Czy jest zauważalny spadek liczebności tego gatunku? Absolutnie nie, a wprost przeciwnie. Co do bażanta, bażant gatunek, który został wprowadzony jako łowny jeszcze w XIV bodajże, czy nawet dalej wieku do Europy, jest zasilany czasami od czasu do czasu wpuszczaniem do łowiska bądź do obwodu łowieckiego. Jaka jest przesłanka do tego, żeby zaprzestać na niego polować? Także tutaj nie ma konkretnych badań i konkretnych przesłanek do tego, żeby pewne gatunki z listy łownych usunąć, tylko to jest, powiem szczerze, widzimy się ekologów, tych ekologów w dużym cudzysłowie. Proszę spytać pana Dorożały, co robią Holendrzy z gęsiami, na które nie wolno w tym kraju polować. Czy pan redaktor wie, co robią?
Nie, nie wiem, nie mam pojęcia.
Więc gęsi w wieku młodocianym oraz te, które się przepierzają, nie są zdolne do przemieszczania się latając, są zaganiane w specjalne sieci, a potem gazowane. Jak to się ma do ekologii, do empatii, do zwierząt? Jak to się ma? I później te tusze są utylizowane.
Dziękuję panu bardzo. To był głos w obronie myślistwa i w obronie myśliwych. Zanim oddam głos kolejnemu słuchaczowi, to oddaję głos leśnikowi, a dokładnie nadleśniczemu Nadleśnictwa Gniezno Michałowi Michalakowi, który lasu bez myśliwych sobie nie wyobraża.
No ciężko sobie wyobrazić las bez myśliwych, którzy prowadzą racjonalną gospodarkę łowiecką na terenach leśnych. My potrzebujemy osób, które będą utrzymywały populację zwierzyny płowej na terenach leśnych w odpowiedniej liczebności. To znaczy, że ona nie może być przegęszczona z uwagi na gospodarkę, którą prowadzimy, na sadzenie młodych pokoleń drzew. To ta populacja musi być pod kontrolą. Nie można być zostawiona sama sobie. Tam, gdzie mamy nadmiar zwierzyny płowej, dochodzi do dużych szkód w naszych uprawach leśnych, młodnikach, nasadzeniach, które wykonujemy, i to niweczy nasz wysiłek cały.
I oddaję głos panu Krzysztofowi, naszemu słuchaczowi. Halo? Dzień dobry, trochę słabo pana słyszymy.
O, lepiej.
No, niech pan mówi, zobaczymy.
Wielki szacunek dla myśliwych, dla kół łowieckich i wszystkich ludzi, którzy są z tą organizacją, że tak powiem, powiązani, ponieważ wiedzą, co robią w Polsce. Przedmówca wyklarował państwu w najprostszy sposób, na przykładzie Holandii, co się dzieje na świecie. I życzę wszystkim tym ludziom, którzy tak bardzo głos zabierają za tymi badaniami, ograniczeniami i tak dalej, życzę im wszystkim, żeby myśliwi odmówili strzelania zwierzyny na rok. I zobaczymy, co się wtedy stanie. Tego bardzo serdecznie życzę wszystkim tak zwanym ekologom, którzy o ekologii nie mają zielonego pojęcia, gadają bzdury. Pozdrawiam wszystkich, zdrowia i wolności.
Dziękuję bardzo. Sam byłbym ciekaw, co by się działo z lasami, gdyby zwierząt nikt przez rok nie zabijał. W każdym razie wiceminister Dorożała zapowiada, że nie odpuści.
Konsekwentnie będziemy prowadzić te zmiany. I to nie jest tak, że zrobimy wszystko naraz. Ale moment, w którym dzisiaj jesteśmy, jest momentem przełomowym, bo to jest pierwszy moment od 30 lat, kiedy jesteśmy tak bardzo zaawansowani w kontekście też oczekiwań społecznych, pracy, którą wykonaliśmy, planów, które mamy. Pracujemy nad konkretnymi rozporządzeniami teraz.
Myśliwy Bartosz Kronkowski z kolei uważa, że resort klimatu gra tutaj pod publiczkę.
Tylko mówimy o zakazie, a nie mówimy o konsekwencjach. Wiele właśnie pomysłów ministerstw jest takich, że są tylko ideologicznie przedstawione, jak aktywiści sobie to myślą, a nie ma konsekwencji społeczno-ekonomicznych, które one mocno wnoszą. No to są działania wygaszające, systematyczne, metodyczne wygaszanie łowiectwa, utrudnianie życia myśliwym, nie wiem, zakazy polowań w niedzielę, gdzie wiadomo, że na przykład prawie 50% zwierząt upolowanych jest w niedzielę, no bo myśliwi też pracują, są normalnymi ludźmi i na polowanie najczęściej chodzą w soboty i w niedzielę.
O tym, że ustawa o łowiectwie musi zostać zmieniona, przekonana jest profesor Hanna Mamzer z UAM w Poznaniu, biegła sądowa z dobrostanu zwierząt.
Reforma łowiectwa jest absolutnie konieczna, dlatego że obowiązująca ustawa prawo łowieckie, która reguluje funkcjonowanie Polskiego Związku Łowieckiego, ma 30 lat. Nastąpiły od tamtego czasu znaczne zmiany w świadomości ludzi, w tym, jak obywatele chcą korzystać z zasobów naturalnych państwa. I nie może być tak, że po prostu pozostaje jakaś grupa, nawet jeżeli to jest 100 tysięcy osób, ale to jest z drugiej strony tylko 100 tysięcy osób w 40-milionowym kraju, która stanowi swoje własne prawo, ono jest nieregulowane, nie ma żadnych zmian, modyfikacji i tak dalej. Podam przykład z wczoraj, kiedy myśliwy tutaj z rejonu wyrzucił ludzi spacerujących w lesie, obserwujących rykowisko, bo on tam polował z dewizowcami i podprowadzał dewizowca pod byka, żeby go strzelić. Z rejonu Pobiedziska, Nekla. Tego nie możemy tolerować jako państwo. No po prostu tutaj powinien być taki równy dostęp do tych zasobów naturalnych. Sami myśliwi mówią o tym, że jest bardzo silna potrzeba zmian, reformy. Natomiast ta reforma powinna mieć taki charakter bardzo kompleksowy i strategiczny. To, co się myśliwym nie podoba wedle mojej wiedzy, to jest to, że nie ma w tym związku żadnej demokracji. W tej chwili te władze są mianowane odgórnie z nadania politycznego i to tym etycznym myśliwym się bardzo nie podoba.
Niezwykle duże emocje budzi debata o prawie łowieckim, debata, nad którą też debatują politycy. Jak słyszymy, państwa emocje też ciekawe, czy będą brane pod uwagę. Mam nadzieję, że tak. Nikt nie mówi, że łowiectwo ma być totalnie zlikwidowane, aczkolwiek z tych telefonów, ale też z wypowiedzi nagranych przez Rafała Muniaka, który przygotował materiały reporterskie, wynika, że niektórzy obawiają się, że te różne zapisy spowodują, że tych myśliwych nie będzie. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Na pewno będziemy śledzić debatę, bo jak widzimy, dotyczy ona i lasów, i pól, i rolników, i leśników, i zwykłych użytkowników, którzy bywa, że spotykają myśliwych ze strzelbą na spacerze w lesie, na randce nawet. Dziękuję państwu za uwagę. Dobrego weekendu słonecznego. Życzę spacerów po lesie, bo to może być ostatni taki weekend w tym roku, aczkolwiek powiem, oby nie. Do usłyszenia. Audycję zrealizował Paweł Kretkowski, a poprowadził Rafał Rygulski.